Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pani poseł Beata Kempa. Witam panią bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telefonuję z racji tej, że pani była członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania nielegalnych nacisków na kształt ustawy o grach i zakładach wzajemnych. To był rok 2009. Szeroko, prawda, odbiła się ona echem jako afera hazardowa. Pani minister, pani była też ministrem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Myślę, że jeżeli sprawa wraca, bo wiceminister finansów i szef służby celnej Jacek Kapica miał usłyszeć zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych, ale jak informuje portal 1, zarzut uchylono, zanim do tego doszło, a prokuratorowi, który prowadził sprawę, śledztwo zostało odebrane. Kiedyś pojawił się bardzo lakoniczny komunikat. Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdza fakt wysłania przez szefa CBA informacji do naczelnych organów państwa dotyczących zagrożenia interesu ekonomicznego państwa w związku z przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Jednocześnie szef CBA złożył do prokuratora generalnego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Mówią, że to była sprawa rozwojowa. Czytam na jednym portalu informacyjnym. Jednoręcy bandyci, spore pieniądze, kontrowersyjny lobbying i nazwiska szefa klubu PO oraz kilku ministrów przewijają się w największej aferze od czasów objęcia rządów przez ekipę Donalda Tuska. Bomba wybuchła pod koniec września, a sprawa jest, używając policyjnego języka, rozwojowa. Ona wraca. Za przyczyną szefa służby celnej Jacka Kapicy. Niedopełnienie, ale sprawy nie ma.
No tak, rzeczywiście po kilku latach, bo przypomnijmy, że w tej sprawie, w sprawie generalnie właśnie wywierania nielegalnego, ewentualnego wywierania nielegalnego nacisku i sprawy związanej z ustawą o grach w zakładach wzajemnych i w związku z tym również oczywiście przepisami różnego rodzaju wykonawczymi, a więc rozporządzeniami, toczyły się prace, jeżeli to możemy tak szumnie nazwać, komisji śledczej mniej więcej od listopada 2009 roku, czyli tuż po wybuchu tejże afery hazardowej. Oczywiście one były bardzo brutalnie stłumione w roku 2010. Warto przypomnieć kilka takich elementów, jak pospiesznie w mojej ocenie, za przyzwoleniem oczywiście Platformy Obywatelskiej, za przyzwoleniem moim zdaniem Donalda Tuska. Te prace się toczyły, pamiętamy słynnego przewodniczącego Sekułę, pamiętamy jak rozmawiał z Czesłami, ale też pamiętamy jak pospiesznie codziennie po 10, 9, 11, 8 godzin przesłuchiwaliśmy świadków. Było to robione po to, żebyśmy przede wszystkim ja i pan świętej pamięci nieżyjący już pan minister Zbigniew Wasserman, który zginął w katastrofie smoleńskiej, no po to, żebyśmy się nie mieli czasu przygotować na następne przesłuchania następnego dnia. A więc to zamiatanie pod dywan tej afery.
Panią też tam w międzyczasie wyłączano w głosowaniu, prawda?
Tak,
ze składu i znowu włączano.
Ministra, tak. I pana ministra Zbigniewa Wassermana, wielogodzinne przesłuchiwanie nas, czyli próba takiego PR-owskiego, prawda, odwracania kota ogonem, przerzucania w ogóle odpowiedzialności na opozycję, to już było zupełnym kuriozum. I pamiętamy, że ta sytuacja była taką rozpaczliwą obroną Platformy Obywatelskiej przed tym, aby nie wyjaśnić do spodu tejże afery. Oczywiście tak się stało, bo potem była, tak jak powiedziałam, katastrofa smoleńska. I dzień, kiedy po wyborze już Bronisława Komorowskiego na prezydenta naszego kraju dostaliśmy 24 godziny na napisanie zdania odrębnego do raportu, z którym zupełnie nie zgadzaliśmy się. I ja nie mogłam się również zgodzić, ponieważ te prace, które pozostawił po sobie pan minister Wasserman jako swoisty testament w tej sprawie, nakazywały nam napisać prawdę na podstawie tego, co udało się ustalić. A trzeba przypomnieć jedną rzecz, że przecież nie wszystkie dokumenty otrzymaliśmy, że nie wszystkie stenogramy z podsłuchów, bo to one były kolejno, tam było kilkaset godzin, które trzeba było odczytywać, prawda, miały służby odczytywać i kolejno przekazywać nam komisji, to w pewnym momencie zostało brutalnie urwane i to się nigdy już nie stało. Więc ta sprawa zupełnie nie została wyjaśniona i to dało taki sygnał, znaczy to, że teraz wraca, że takie sytuacje mają miejsce, że mamy kazus pana Kapicy, gdzie zarzuty są, a potem znikają. Proszę zobaczyć, jaka jest kondycja państwa. Mnie to nie dziwi, dlatego że zawsze mówiłam o tym, że niewyjaśnienie tej sprawy na samym początku, w 2009, a potem 2010 roku, brutalne totalne przerwanie pracy tej komisji, ustanowienie sekuły, który był totalną, przepraszam za wrażenie, miotłą w tej sprawie, prawda? Pokazywało, że Platformie Obywatelskiej absolutnie zależy na tym, żeby tej sprawy nie wyjaśniać. To był taki sygnał dla wszystkich innych, bo potem już mieliśmy wysyp afer, jak Państwo pamiętacie, tak? Infoafera i kilka innych, kończąc tą taśmową aferą. Przecież mieliśmy też afery stoczniowe, które w naszej ocenie powinny być wyjaśnione. Więc wszystkie te elementy i Bóg wie jeszcze ile, pokazują, że wtedy ta sprawa była takim swoistym sygnałem, oceniając oczywiście politycznie i mamy do tego pełne prawo,
ale pani minister,
sygnałem i przyzwoleniem na to, róbcie co chcecie, władza i tak was ochroni.
Pani minister, tak to wygląda, że jak gdybyśmy, nie wiem, jako opinia społeczna, no niewiele się nauczyli, bo w zasadzie ostatnio ta afera podsłuchowa, jak gdyby niewiele robi, ludzie, którzy byli podsłuchiwani, są nobilitowani, nawet minister spraw zagranicznych zostaje marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Też takie, a nie inne sytuacje wokół pani marszałek, ale wcześniej minister Ewy Kopacz też sprawiają, że no ona jest desygnowana na bardzo ważne stanowisko w państwie, jest premierem, a to już wtedy lobbyści, politycy PO spotykali się, rozmawiali ze sobą, tak, minister czy szef klubu PO Zbigniew Chlebowski, minister sportu Mirosław Drzewiecki, który często jest komentatorem w niejednej stacji telewizyjnej, ujawnia bardzo dyskusyjne powiązanie kilku polityków z biznesmenami z branży hazardowej. Przecież tam gdzieś tam pada takie, no 90% Rysiu, że załatwimy, prawda, że sprawa przejdzie pomyślnie.
To, co drogi ojcze przedostało się do prasy i do szeroko pojętej opinii publicznej, to jest naprawdę, że tak powiem, jedna, by nie powiedzieć setna, czyli milionowa tego, jak to tak naprawdę dzisiaj, gdyby Donald Tusk chciał i gdyby rzeczywiście chciał stanąć z otwartą przyłbicą przed narodem, to powinien wszystkie te stenogramy odtajnić. Powtarzam, wszystkie. I wtedy, no, tylko że oczywiście to mogłoby grozić tym, że być może wtedy bunt w narodzie by się obudził. Ale ja myślę, że tutaj idzie o to, aby naród przyzwyczaić do tego, tak żeby już zupełnie rzeczywiście nie reagował. I mamy o to ten efekt, bo po blisko 50, czy ponad 50 osób, 50% naszego społeczeństwa nie idzie do wyborów. To jest właśnie to zniechęcenie, to jest ten efekt, który oni chcieli tak naprawdę osiągnąć i osiągnęli.
Tylko my się nie możemy dać zniechęcić albo nie wycofać, tak, bo może na to ktoś pracuje, bo no nawet kolejna...
Bo ja się boję, ojcze, o jedną rzecz. Dlatego, że ta sytuacja, te, co dzisiaj opisują media, pokazuje, że państwo zupełnie nie działa. Tak? W obszarze w tej chwili wymiaru sprawiedliwości mnie interesuje, ja cię inspirowałam, prosiłam pana przewodniczącego Błaszczaka, żebyśmy stworzyli, czy może spowodowali, aby było specjalne posiedzenie Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie możemy zaprosić, bo nie wezwać, prawda, prokuratora generalnego. Bo Szendemar Złego, Platforma wraz z PSL-em przyjęli taką ustawę o prokuraturze, która niestety powoduje to, że prokurator wcale nie musi się przed Wysoką Komisją pojawić i cokolwiek tłumaczyć. To jest jego dobra wola, żeby zobaczyć jeszcze taki element odparty, pełnej kontroli nad tym organem, jawnej kontroli Komisji Sejmowej. Więc żeby to, do tej sprawy wrócić, bo to jest szalenie niebezpieczne. Co to znaczy, że zarzuty są i zarzuty w niewyjaśnionych dla mnie okolicznościach znikają? No to co, to za chwilę dla kogoś niewygodnego, jak nie ma zarzutów, to będą te zarzuty i nie będą znikały. No to pokazuje, że w tym obszarze niestety trzeba to państwo bardzo mocno skontrolować. Tam, gdzie nie działają organy, czy mamy uzasadnione jakieś takie obawy co do tego, jak one działają, co do jakości tego działania, no właśnie dla takich spraw tworzy się komisje śledcze. I dlatego ja wciąż uważam, że do tej sprawy absolutnie należy wrócić. To jest kwestia również kondycji naszego państwa w obszarze ekonomicznym i słusznie wtedy szef CBA zwrócił się do prokuratora generalnego, bo służba jest od tego, żeby przeciwdziałać, nie już żeby zapobiegać.
Ale mamy wtedy też i przeciek i pani minister, mamy przeciek, sprawa w ogóle nabiera innego, prawda, wymiaru. To jakby szef Mariusz Kamiński, szef CBA był czegoś winien, a wcześniej przecież premier zapowiadał ten osobisty nadzór, rozmawiał w ramach tego, spotykał się z Drzewieckim, ministrem finansów, właśnie wspomnianym wiceministrem Jackiem Kapicą od służb celnych, z Chlebowskim, z Chetyną, dziś to będzie, czy jest minister spraw zagranicznych, pytał się o sprawę tej noweli, postęp prac, angażował się w sprawę.
Odnoszę wrażenie i zresztą wciąż mam nieodparte wrażenie po lekturze tych wszystkich dokumentów i znając naprawdę przebieg procesu legislacyjnego, zresztą tam jest dość ciekawe zeznanie pana ministra Boniego w tej sprawie. I ono mi dało też wiele do myślenia, że nie do końca rzeczywiście jest tak z tym procesem legislacyjnym pięknie, ładnie, jak omawiali politycy Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Ale te działania, o których ojciec powiedział, dla mnie one były czysto pozornymi działaniami. To znaczy bardziej Donald Tusk ze strachu ich odpytywał, co tam jeszcze może takiego być, jakie miny są, krótko mówiąc, w tej sprawie, jakie należy te miny być może razem z panem szefem od wizerunku rozbroić. I bardziej to szło w tym kierunku, a nie w kierunku rzetelnego, odważnego wyjaśnienia i postawienia tej sprawy przed opinią publiczną, bo to, że nie chcieli odważnie i jasno wyjaśnić to przed opinią publiczną, no to pokazały sposób pracy nad w komisji, pamiętamy, w komisji sejmowej, komisji śledczej. I oczywiście próba ośmieszenia w ogóle instytucji komisji śledczej, po to, żeby później już wszyscy inni mogli mówić, że po co te komisje śledcze, przecież one tak naprawdę niczego nie wyjaśnią. No pod przewodnicą Platformy Obywatelskiej nigdy niczego nie wyjaśnią, więc albo się trzeba uzbroić w cierpliwość i przez ten rok oczywiście odpytać na Komisji Sprawiedliwości pana prokuratora, co się z tą sprawą w ogóle stało, ale druga rzecz jest taka, pamiętamy, że po drodze przecież było słynne umorzenie, no to po prostu ono mnie zupełnie zwaliło z nóg, bo znaliśmy chyba ten sam, bo przynajmniej w dużej części ten sam materiał dowodowy, który znali prokuratorzy. Natomiast na pewno po wygranych wyborach, i to jest jasne jak słońce na niebie, żeby dać sygnał, bo to jest, należy się ludziom, tak? To są ich podatki, to jest budżet nas wszystkich Polaków, a nie budżet Platformy Obywatelskiej, że do tej sprawy trzeba po prostu moim zdaniem absolutnie wrócić, bo to była pierwsza afera, bardzo poważna afera, bijąca w podstawy ekonomiczne państwa, ale po zamiast taniej pod dywan, pokazało dla wszystkich innych, że można, że właściwie nie ma się czego obawiać, że właśnie tak to państwo będzie funkcjonować. Możliwe... Mnie interesuje, co prokuratura z tą sprawą zrobiła. To jest coś niebywałego i to się w ogóle jeszcze właśnie dzieje teraz, w tym okresie. To jest szalenie niepokojące i budzi pytanie, i rodzi pytanie o stan i kondycję polskiej prokuratury.
Pani poseł, można nawet, nie wiem, takiego stwierdzenia użyć, że to był taki poligon doświadczalny, tak, tego zamiatania pod dywan, bo jeżeli wtedy nam to przeszło, czy komuś to przeszło, widzimy, no, jak gdyby kolejne sytuacje, kolejne afery i chociażby teraz ta afera podsłuchowa, no w zasadzie nic się nie stało, idziemy dalej.
Nie, no oczywiście, jeżeli słyszymy przekaz posłów Platformy Obywatelskiej, którzy sączą, prawda, w różnego rodzaju mediach, że przecież to ważne jest, kto nagrał i że to były prywatne i tylko i wyłącznie rozmowy i że tutaj trzeba złapać tego, kto nagrał, żeby odwrócić uwagę od tego, co mówiono na tych taśmach. No to było szalenie ważne. Potem już te umorzenia, które moim zdaniem również są bardzo kontrowersyjne, dotyczące rozmowy pana Sienkiewicza z panem Belką. No tam przecież te elementy były tak ewidentne, że no kolejne rzeczy, do których no, prawo polskie będzie pozwalało na to, żeby wrócić. I w tej sytuacji...
No bo zastanawiające jest to, że cały czas podkreśla się tą niezależność, tak, ministra od organów sądowniczych, tak, czy od prokuratura, od prokuratury, ale jak widzimy, widzimy te działania i te decyzje podejmowane, no nieraz się możemy zastanawiać, czy rzeczywiście jest to apolityczne.
Nie, to jest absolutnie pozorne. Ta ustawa, która została przyjęta, pamiętacie Państwo, w 2009 roku, a weszła w życie w 2010 roku, roku tuż przed katastrofą smoleńską, ona pokazała, o czym jednokrotnie mówiliśmy, co się sprawdziło również po wielu latach, że to nie jest żadna niezależność, to jest pozorowane. Ta ustawa wprowadziła potężny bałagan do prokuratury, wprowadziła jeszcze jedną rzecz, że oto właśnie prokurator generalny na dobrą sprawę nie niezależny, ale proszę zauważyć, w jakim systemie odbywa się, czy w jakim porządku odbywa się przyjmowanie sprawozdania, prawda, przez premiera, sprawozdania prokuratora generalnego z działalności polskiej prokuratury. On jest zupełnie w 100% zależny od premiera, prawda, a jednocześnie z drugiej strony nie jest konstytucyjnym ministrem, który w razie ewentualnych zaniedbań może stanąć przed Trybunałem Stanu. Proszę zobaczyć, taką hybrydę, takie rozwiązanie przyjęto, które jest kompletnie moim zdaniem moim zdaniem no, stoi wręcz nawet w sprzeczności z polską konstytucją, która mówi wyraźnie o zadaniach państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. A prokuratura ma być tym, czy powinna być tym elementem, który kluczowym, który powinno o to bezpieczeństwo dbać, a nie można tak naprawdę prokuratora z tego rozliczyć, bo on nie jest ministrem konstytucyjnym, zatem nie może stanąć przed Trybunałem Stanu. Ale jednocześnie również, jeżeli zobaczymy, w jaki sposób konstruowany jest budżet prokuratury, no, zależność finansowa pomiędzy ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym w tym obliczu tworzenia tego budżetu, czy niemożliwości również tworzenia różnego rodzaju inicjatyw legislacyjnych przez prokuratora generalnego, no te wszystkie elementy pokazują, że ona jest naprawdę w 100% tak czy tak zależna. Tyle tylko, że takie hasło wymyślono na potrzeby oczywiście tych, którzy nie włączają myślenia i którzy uważają, że ta prokuratura jest zupełnie niezależna. To jest nieprawda i ta sytuacja pokazuje w tej chwili, że trzeba by tą sprawę bardzo, bardzo dokładnie zbadać, a ustawę o prokuraturze naprawdę zmienić, o ile jeszcze w ogóle cokolwiek da się zmienić w tym organie. Oczywiście nie ujmujmy nic tym, którzy bardzo dobrze pracują, bo są też i tacy i trzeba tutaj oddać honor, ale niestety takie sytuacje, z jakimi mamy do czynienia, że gdzieś giną zarzuty, prawda, no i o ile tutaj wierzyć mediom, ale jakoś nikt tego na ten moment chyba nie dementuje, przynajmniej ja tego nie zauważyłam, może coś pominęłam, no to pokazuje, że nie mamy tutaj jakby, no nie mamy co spać spokojnie w tej sprawie i w tym obszarze bardzo ważnym, bo przypomnijmy, na wymiar sprawiedliwości będę to mówić zawsze i mówię to niemal zawsze z mównicy sejmowej. Ułożymy jako obywatele 10 miliardów złotych i mamy prawo oczekiwać pełnej transparentności, przejrzystości, sprawności i sprawiedliwości. Czy tak jest? Dzisiejsza sytuacja pokazuje, że nie. Ani sprawności, ani sprawiedliwości, ani przejrzystości, a już ta niezależność to jest jakaś kompletna degrengolada, bo tak naprawdę do końca nie jest, a z odpowiedzialnością mamy bardzo duże problemy. Bezkarność, jeszcze raz bezkarność. Ten system został uruchomiony w momencie, kiedy została pozamiatana afera hazardowa pod dywan. Ale proszę zobaczyć jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, jedną rzecz tylko dodam. Na to, w jaki sposób wykonywana jest kontrola społeczna, bo ona powinna być wreszcie naprawdę uruchomiona. I również przez tą milczącą część, do której odwoływała się pani premier Ewa Kopacz. No, ta milcząca część również powinna się przyłączyć i powiedzieć nie i dość tego, prawda? Bo Mirosław Sekuła jako szef tej, bo ja naprawdę obarczam go za to taką polityczną odpowiedzialnością, bo gdyby chciał i gdyby się postawił i powiedział nie, albo będę przewodniczącym i to wyjaśnię, albo nie będę przewodniczącym, prawda? Przynajmniej gdyby ja dostała taki rozkaz, to po prostu wiem, że od swoich władz bym na pewno nie dostała tak. Wręcz rozkaz dostałam jeden, wyjaśnić do końca i do spodu, bo to się należy ludziom, bo płacą podatki, bo są naszymi obywatelami.
A nieraz problem jest, że ludzie nie mogą służyć prawdzie.
Do wyborów, tak. Tak, on stawał do wyborów później samorządowych i tam mieszkańcy Zabrza powiedzieli nie. A i tak koledzy umożliwili mu, prawda, że tak powiem, delikatnie, kulturalnie realizowanie się w ramach stołka marszałka województwa śląskiego. I co to pokazuje? No proszę bardzo, to jest nagroda, tak, moim zdaniem, tak to oceniam, rozumiem jako polityk, nagroda za to, że przysłużył się, że coś tam pozamiatano. Nie ma takiej prawdy i takich przekrętów, za przeproszeniem, które by kiedyś prędzej czy później nie wyszły. I te również, moim zdaniem, wyjdą, ujrzą światło dzienne. Oby tylko nie stało się tak, drogi ojcze, że znowu gdzieś będzie jakaś kwestia przedawnienia, prawda, czy innych procedur, które mogą nam uniemożliwić wyjaśnienie tej sprawy. Ta sprawa została przecięta, moim zdaniem, w 1/3 drogi do jej wyjaśniania.
Bardzo dziękuję. Wraca afera hazardowa. Zobaczymy, w jakim kształcie i rzeczywiście, czy będzie nabierała sprawa rumieńców, czy będzie rzeczywiście wyjaśniana. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, życzę miłego dnia.
Dziękujemy. Naszym gościem była pani poseł Beata Kempa, która została też wybrana na członka Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania nielegalnych nacisków na kształt ustawy o grach i zakładach wzajemnych. To sprawa z roku 2009.